Witam Was, drodzy słuchacze, na dzisiejszym webinarium, które będzie dotyczyło tematu liczbowanie w Biblii, dowody naukowe i dowody biblijne. Oczywiście to liczbowanie w Biblii, dowody biblijne, dowody naukowe, one są nam potrzebne, abyśmy mogli zrozumieć, że Biblia faktycznie jest księgą autentyczną, pochodzącą od najwyższego Boga. I te dowody postaramy się przedstawić w tych trzech różnych kierunkach. Odpowiemy sobie na pytanie, co nauka mówi o autentyczności Pisma Świętego, jakie są dowody biblijne i oczywiście, co to jest liczbowanie biblijne. Chcę powiedzieć, że tym tematem zainteresowałem się już bardzo dawno, gdyż jestem studentem biblijnym ponad 40 lat. W czasach mojej młodości miałem wiele doświadczeń na tym punkcie, z tego powodu, że wiele osób powoływało się na Pismo Święte, ale zauważyłem, że gdy cytowali teksty Pisma Świętego, to albo to nie były teksty Pisma Świętego, albo to były zwykłe jakieś wyrażenia, które krążyły w jakiejś danej społeczności. Natomiast ja chciałem naprawdę dowiedzieć się, co to jest Pismo Święte. W latach 70., gdy jeszcze byłem nastolatkiem, zrobiłem duży wysiłek, żeby zakupić Pismo Święte. Wtedy było dużo trudniej jak teraz i zdobyłem taką małą Biblię. Była ona dla mnie bardzo istotna, bardzo ważna. Mam ją do dzisiaj. Jest to pamiątka, którą czytałem i zawsze pojawiał się w moim umyśle właśnie ten problem, czy Pismo Święte jest rzeczywiście księgą autentyczną. Po wielu, wielu latach doszedłem do tego, że nabyłem wiele wiadomości i te wiadomości spowodowały, że utwierdziłem się w przekonaniu, że Pismo Święte pochodzi od Boga, że jest księgą autentyczną. Te dowody nie były potrzebne dla kogoś, były potrzebne dla mnie. I tak jak mówi apostoł Paweł w jednym miejscu, że wiara opiera się na wiedzy, którą we właściwy sposób się ocenia, a potem rodzi się zaufanie, że we właściwy sposób to się zrobiło. Na przestrzeni wielu lat zdobyłem oczywiście starsze Pismo Święte, takie jak to. Ono pochodzi z XIX wieku. Jest to ten sam tekst, czyli Biblia Gdańska, jest dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne, bo wiele takich myśli było, że Pismo Święte na przestrzeni tylu i tylu lat mogły być pewnego rodzaju dopiski, mogły być pewnego rodzaju opuszczone teksty lub pewne zafałszowania. Chcę powiedzieć, że oczywiście w obecnej sytuacji na rynku pojawiają się coraz ładniejsze wydania Pisma Świętego i to również jest Biblia Gdańska, którą chciałem tutaj zaprezentować i pokazać. Jest ona bardzo ładna, oprawiona w skórę, z odpowiednimi wycięciami do łatwiejszego szukania. Ma duży, duży druk i bardzo ładnie, dobrze się ją czyta, wygodnie. Ale wracając do Pisma Świętego, chcę powiedzieć, że dowody naukowe, czyli badania, jakie robią ludzie, na przestrzeni lat one potwierdzają, że Pismo Święte na społeczeństwo wywiera bardzo olbrzymi wpływ. I okazuje się, że nie tylko na narody chrześcijańskie, ale również i na narody muzułmańskie, nawet na narody pogańskie, Pismo Święte jest wyjątkową księgą i pomimo, że nie czyta się, czy się nie praktykuje, to jednak pewne zwroty z Pisma Świętego stosuje się nawet do tego stopnia, że ja jako mieszkaniec Bytomia zauważyłem, będąc na cmentarzu komunalnym, tam był olbrzymi obelisk, pomnik wystawiony na pamiątkę żołnierzy, którzy brali udział w wyzwoleniu Bytomia, ale zginęli. I tam zacytowany był werset Pisma Świętego, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Tylko, że nie było zacytowane, że to wypowiedział nasz Pan, a było zacytowane, że podpisane było, że to wypowiedział Józef Stalin. Pismo Święte jest księgą szczególną. bo okazuje się, że ma wielu autorów ludzkich, jest ich około 45 i było spisywane na przestrzeni 1500 lat. 1500 lat. Dobrze się tego słucha, ale czy my mamy wrażenie, co to znaczy 1500 lat? Ja bym tak tylko chciał zwrócić uwagę, żeby każdy z nas zastanowił się i przypomniał sobie, czy pamięta swoich dziadków, czy pamięta swoich pradziadków, czy pamięta swoich prapradziadków. Wielu z nas na pewno nawet nie pamięta swoich pradziadków, a cóż dopiero mówiąc o prapradziadkach i jeszcze wcześniej, i jeszcze wcześniej. A więc to jest ewenement. Żadna inna księga na kuli ziemskiej nie była w taki sposób spisywana. Spisywali ją ludzie, a ona została połączona. Ma 66 ksiąg. Uważamy, że te księgi są natchnione i że pochodzą od Boga. Dla porównania, święta księga muzułmanów, Koran, spisywana była w ciągu 40 lat. Oczywiście miałem kilka egzemplarzy u siebie w domu, próbowałem czytać. Nie przynosiło mi to takiego ukojenia i takiego zadowolenia, jakie przynosi mi Pismo Święte. Oprócz tego jeszcze pokazuje mi czasy, chwile, w których żyjemy, pokazuje wypełniające się proroctwa. Wśród piszących byli różni ludzie. Byli ludzie bardzo wykształceni, tak jak Mojżesz, przewodnik narodu izraelskiego, tak jak apostoł Paweł, byli ludzie prości, rolnicy, rybacy i lekarze. Chcę powiedzieć, że Pismo Święte pisano na różnych kontynentach i w różnych warunkach. Spisywano w Europie, w Azji, w Afryce, w różnych okolicznościach, w bardzo komfortowych warunkach, jak również i niekomfortowych, bo niektóre listy na przykład były pisane we więzieniu. Trudno pojąć, jakim cudem listy, księgi Starego Testamentu, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, czy Księga Objawienia, gdzie apostoł Jan dostał objawienie tej księgi na wyspie Patmos, jakim cudem to wszystko znalazło się w jednej takiej książce i my dzisiaj mamy bardzo łatwy dostęp do tego. Możemy za parę, dosłownie za parę groszy kupić taką książkę, Pismo Święte, Biblię i analizować i studiować. I co więcej, do tej Biblii mamy jeszcze wspaniałe komentarze, mamy wspaniałe słowniki, mamy wspaniałe konkordancje, które nam są pomocne do tego, byśmy mogli różne wyrażenia i inne rzeczy zrozumieć. No ale dobrze. Tyle, tak tylko pokrótce na temat Biblii, ale czy to wystarczy, aby inteligentny człowiek, który zadaje sobie wiele pytań, aby zaufał tej książce, żeby naprawdę uwierzył, że ktoś wyjątkowy, który mieszka w niebie, że on pobudził pewne jednostki, żeby napisały list do człowieka. No niestety nie potrafię tutaj wyłuszczyć wielu dowodów, które mnie samego przekonywały do tego, bym zaufał tej księdze i bym coraz bardziej utwierdzał swoją wiarę w istnienie tej księgi jako listu pochodzącego od Boga, jak również i w samego Boga, i abym zobaczył wypełniające się proroctwa, bo niestety mamy tak mało czasu, a ja sam poświęciłem na to wiele, wiele lat w moim życiu. Chcę tutaj powiedzieć, że historia biblijna, starożytna historia biblijna, ona pokrywa się z Biblią. Kiedyś było tak, że szukałem na to potwierdzenie, różne artykuły, które były w czasopismach, wycinałem, składałem i miałem tego bardzo dużo. Teraz oczywiście jest inna możliwość. Wiele wiadomości znajdziemy w internecie, ale swego czasu, bardzo dawno, bo to było w tamtym tysiącleciu, zakupiłem taką książkę Wielkość i upadek Babilonu. Wielkość i upadek Babilonu. I w tej książce autor bardzo często powołuje się na zapisy, które są w Piśmie Świętym. I uważa i pisze, że Pismo Święte, Biblia, jest bardzo wiarygodnym dokumentem. Chcę tutaj zacytować jeden werset, który jest zapisany w Księdze Izajasza, 44 rozdział, a werset 28. Ten werset mówi tak, który mówią o Cyrusie. On pasterz mój, bo wszystką wolę moją wykona i rzeczy Jeruzalemowi. Będziesz zbudowany, a kościołowi będziesz założony. Jest to proroctwo z Księgi Izajasza na temat pewnego króla, pewnego przywódcy, który pojawił się na arenie historycznej dopiero około 200 lat później. Samo słowo Cyrus w Piśmie Świętym występuje 19 razy i ta książka Wielkość i upadek Babilonu wielokrotnie się właśnie powołuje na te teksty Pisma Świętego, szczególnie tutaj, ja nie mamy czasu, żeby cytować pewne fragmenty z tej książki, ale od stronicy 210 i dalej jest bardzo dużo właśnie zacytowanych wersetów z Pisma Świętego. One są tutaj takim tłustym drukiem, wyłuszczone i bardzo dużo, chociaż w innych miejscach też właśnie jest powoływanie się na teksty z Pisma Świętego jako na wiarygodny dokument, który potwierdza historię starożytną. Chcę tutaj powiedzieć, że również Tacyt bardzo popiera swoimi wypowiedziami to, co żeśmy wcześniej stwierdzili, że Pismo Święte jest wiarygodnym dokumentem. Chciałbym tutaj zacytować pewien opis, Tacyta. Cesarz rzymski Neron dotknął najbardziej wyszukanymi torturami tych, których chrześcijanami nazywał. I dalej pisze tak. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata. I oczywiście, gdy czytamy Ewangelię, Dzieje Apostolskie, które opisują historię powstania Kościoła pierwotnego, ale przede wszystkim też opisują narodzinę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, opisują Jego doświadczenia, a w szczególności doświadczenia wydania Go przez Żydów, przed Poncjusza Piłata i Jego mękę na drzewie krzyża, to rozumiemy, że te opisy zgadzają się z tym, co opisuje nam Tacyt. Również bardzo znany, wręcz określany jako legendarny, Józef Flawiusz w swoim dziele zatytułowanym O Izraelu pisze z kolei tak. Jezus był mędrcem, który dokonywał niezwykłych czynów. Nauczał rzesze, ludzi. Zyskał sobie zwolenników spośród Żydów i Greków. Uznano go za Mesjasza. Został oskarżony przez przywódców żydowskich. Piłat skazał go na śmierć krzyżową, po której zgodnie z przekonaniem wielu zmartwychwstał. No i jeszcze jest wielu innych historyków, Swetoniusz, Pliniusz czy Tallus, którzy w ten sam sposób potwierdzają, że taka osoba jak Jezus Chrystus był dzieckiem, dorósł i czynił cuda. Wypowiedź brzmi tak. Jezus był dzieckiem z nieprawego łoża. Zgromadził grono uczniów, składał bluźniercze deklaracje na własny temat i czynił cuda. Ale cuda te przypisywano czarnoksięstwu, a nie Bogu. Oczywiście to jest ocena tego historyka, natomiast my wiemy, że czynił to mocą Bożą. Należałoby się też powołać na pewne dowody biblijne, które tutaj chciałem zgromadzić. Chcę powiedzieć, że Nowy Testament jest jednym z najbardziej wiarygodnych dokumentów starożytnych, które są dostępne dla ludzkości. Stopień spójności i zachowania tekstu jest większy niż w przypadku jakichkolwiek innych pism, które są historyczne i starożytne. Na przykład, gdybyśmy wzięli pod uwagę Iliadę Homera, czy jakieś inne, to okazuje się, że Nowy Testament jest bardzo dokładny. No może sobie nie wyobrażacie, ale w związku z tym, że Nowy Testament powstawał w pierwszym wieku po śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w tamtym czasie powstało bardzo wiele rękopisów. Listy były powszechne, były pisane do jednego zboru, potem były przepisywane, rozpowszechniane, podobnie jak i Ewangelie. I okazuje się, że na obecną chwilę mamy 24 tysiące rękopisów Nowego Testamentu. Niewyobrażalna ilość. 24 tysiące Nowego Testamentu. Oczywiście za Nowy Testament uważamy wszystkie te księgi, 27 ksiąg, które powstały spod pióra apostołów. A więc Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie, listy i różnych apostołów i na koniec Księga Objawienia. Co ciekawe, naukowcy również badali te wszystkie rękopisy, no i oczywiście wyciągali wnioski, ja myślę, że to są słuszne wnioski, czy Nowy Testament między tymi rękopisami, czy jest spójność, czy one są jednakowe, te rękopisy. I okazuje się, że tak, są idealnie takie same. Twierdzi się, że w 99,5% one są zgodne ze sobą. No to jest bardzo ciekawe. Archeologia również potwierdza Pismo Święte. Ja właśnie miałem bardzo dużo takich wycinków z gazety, jak odkryto ruiny Niniwy, ruiny Babilonu. Dzisiaj to jest oczywiste, ale w wieku XIX, gdzie nauka, teoria o ewolucji bardzo się szerzyła, agnostyzm się szerzył i ateizm, to wtedy te badania, one bardzo pomagały ludziom wierzącym. W obecnej chwili można szybko sprawdzić, kiedy, w jakim czasie odkryto, gdzie, kiedy powstała Niniwa, no bo świat archeologów, naukowy tak daleko doszedł, że takie dane mamy. Ale mamy mówić na temat, jak Biblia broni się sama. I tutaj też chcę się powołać na pewien zespół świeckich naukowców, nie ludzi, którzy by byli inspirowani jakimś środowiskiem religijnym, tylko świeccy ludzie, niekoniecznie wierzący, badali całą Biblię, całe Pismo Święte pod kątem przedstawionych proroctw i spełnionych proroctw. No i okazuje się, że wyliczyli, że w Biblii jest około 2,5 tysiąca proroctw. Ja uważam, że pewnie więcej, no ale przyjmijmy, że 2,5 tysiąca i stwierdzili, że do obecnej chwili dokładnie, bardzo dokładnie wypełniły się około 2000 proroctwa. 2000 proroctw się wypełniło, a 500 pozostaje jeszcze do wypełnienia. Żadna inna księga na świecie nie potrafi tak dokładnie przepowiedzieć pewnych rzeczy na wiele stuleci, nawet na tysiąclecia, z taką dokładnością i żeby się tak dokładnie wypełniły. Na temat pierwszego przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest chyba ponad 200 proroctw i wszystkie się wypełniły. Czy to jest przypadek? Czy to jest przypadek? Na pewno to nie jest przypadek. I oczywiście ci naukowcy podają nam stosunek prawdopodobieństwa, no bo ktoś by mógł powiedzieć, przypadek sprawił, że te wszystkie proroctwa się wypełniły. I określili ten stosunek, mi jest bardzo trudno teraz opowiedzieć, jaki to jest stosunek, bo jest to 1:1 i za tą jedynką jest 2000 zer. I ja mam problem, bo ja nie umiem tych zer odczytać, jaka to jest liczba. I nie wiem, czy ty, drogi słuchaczu, jeżeli uważnie mnie słuchasz, napisz sobie taką cyfrę 1:1 i 2000 zer. Jak będziesz już przy 2000 zerze, nie wiem, czy się nie pomylisz. Czy nie napiszesz o jedno więcej, czy o jedno mniej, a to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Dla porównania możemy powiedzieć, że gdy ktoś gra w lotto, to wie, jak bardzo trudno jest trafić główną wygraną. I stosunek prawdopodobieństwa wygranej w lotto to jest 1:13 milionów. To jest 1:13 milionów. Gdy weźmiemy pod uwagę to, co ci naukowcy mówią, że te proroctwa się wypełniły i to nie jest żaden przypadek, bo to jest, jak niemożliwym jest odczytać tą liczbę 1 do 1, 2000, tak niemożliwym jest, żeby to był przypadek i te proroctwa się spełniły. To jest takie prawdopodobieństwo, jakbyśmy powiedzieli, że jutro wstaniemy i Ziemia będzie ogrzewać Słońce. Tak na pewno nie będzie. Ostatnie 500 proroctw, tak mówią ci naukowcy, czeka na spełnienie. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście jestem przekonany, że te proroctwa się na pewno spełnią. Bo skoro spełniło się tyle, to na pewno spełnią się i inne. Teraz chciałem przejść do bardzo takiego zupełnie odmiennego tematu, który nie jest taki łatwy. Liczbowanie Biblii. Liczbowanie Biblii. Wiele osób nawet nie wie, że coś takiego istnieje. Ja też, gdy zakupiłem swoją pierwszą Biblię, to nie wiedziałem, skąd taki układ strony się zrobił. Cieszyłem się, że mogłem otworzyć, oglądałem, że jest stary, nowy testament, podział na księgi, podział na rozdziały, ale nie wiedziałem o tym, że liczbowanie w Biblii jest zastosowane przez autora tej Biblii, a zostało odkryte dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Był pewien świetny matematyk, który był imigrantem z Rosji, studiował w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, był zagorzałym agnostykiem i dryfował w kierunku ateizmu. To Iwan Panin. Człowiek, który bardzo kochał matematykę i kiedy kupił sobie manuskrypty, oczywiście wydrukowane, nieoryginalne, kiedy kupił sobie manuskrypty Starego i Nowego Testamentu i popatrzył na te manuskrypty, no on ich używał do tego, gdy mówił wykłady na temat, że Boga nie ma, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nauka o ewolucji wtedy była bardzo popularną, więc on lubił bawić się cyferkami, bo to był matematyk z zamiłowania i spojrzał, że cyfry hebrajskie są zapisywane poprzez spółgłoski. I tutaj mam taki wydruk. Tak wygląda. Wyglądają spółgłoski w języku hebrajskim. Jest ich 22. Samogłoski były dokładane samoistnie, nie zapisywało się samogłosek, ale te spółgłoski, one miały wartość liczbową. I miały wartość liczbową od 1 do 9, potem była dziesiątka, aż do 90, a następnie 100 aż po 400, tak jak tutaj widzimy. I teraz patrząc na ten tekst, Iwan Panin zaczął bawić się cyferkami. Nie czytał liter, tylko czytał cyferki. I zaczął się tym bawić. Co ciekawe, jeszcze taka ciekawostka, że język hebrajski, on wymarł w IV wieku, ale w poprzednim wieku, w latach 80. został ożywiony i tak na przykład w Izraelu, w muzeum, dzieci, które już umieją czytać, zwiedzają muzeum i mogą podejść do jakiegoś manuskryptu i przeczytać go w języku hebrajskim. Podobnie jest w języku greckim. Bo język grecki ma zastosowanie w Nowym Testamencie, a język hebrajski to cały Stary Testament i Ewangelia Mateusza. Język grecki powstał na bazie języka fenickiego w IX wieku przed naszą erą i jest bardzo bogaty w swoim zapisie, tak możemy powiedzieć. Bo 24 litery alfabetu, one również mają wartość liczbową, podobnie jak w języku hebrajskim, ale jeszcze tymi literami można zapisywać notację muzyczną. A więc widzimy, że zarówno jeden i drugi język ma podobne właściwości. I tutaj mam taki wydruk. To jest alfabet języka greckiego i też jest podobnie. od pierwszej litery po dziewiątą, następnie są dziesiątki po 90 i w związku z tym, że więcej jest tych liter, bo 24, to od 100 do 900, właściwie do 600, a następne wartości liczbowe są dołożone jeszcze 4 litery. A więc efekty tego, że Iwan Panin spojrzał na te manuskrypty tak jak na cyfry, spowodowały, że jako świetny matematyk, wybitny matematyk, odpoczywał przy matematyce, zaczął bawić się tym, tak to nazwijmy, że zaczął się tym bawić i zaczął robić pewne działania matematyczne. A więc już był zrobiony podział na wersety, na zdania, na akapity i on w tym kierunku poszedł. I co zauważył? Zauważył, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego superintelektu. I możemy sobie wyobrazić, że największy rozum wszechświata, największy intelekt wszechświata, jaki posiada Bóg, on stworzył Pismo Święte, które jest nie tylko zapisane literowo, ale zapisane jest cyfrowo, a te litery, na przykład w języku greckim, jeszcze są wykorzystywane jako nuty do zapisywania pewnych melodii. I Iwan Panin stwierdził, że żaden człowiek na świecie nie jest w stanie ułożyć logicznego tekstu, żeby pewna metoda, która wynika z tego zastosowania liczbowego, żeby była zastosowana taka, jaka jest zastosowana w Piśmie Świętym. I on poświęcił na badanie tego Pisma Świętego pod kątem matematycznym ponad 40 lat, mówi się, że 40 lat, urodził się w roku 1855, a zmarł w roku 1942. Jest Instytut Panina, zdaje się, w Kanadzie i tam pewne informacje też można uzyskać. Ale chcę powiedzieć, że gdy poświęcił tak wiele czasu, to spisał 43 tysiące stron i dostarczył to do Fundacji Badań Nobla. Z dołączonym oświadczeniem na dowód, że Biblia jest Słowem Bożym. Że Biblia jest Słowem Bożym. Ja teraz chcę powiedzieć, jak mniej więcej wyglądały jego badania. Weźmiemy pod rozwagę tylko jeden werset, który jest pierwszym wersetem w Biblii. I oczywiście ja tu mam bardzo dużo przykładów z tego wersetu, ale nie będziemy wszystkich tych przykładów poruszać. Ten werset brzmi tak, w języku polskim i według Biblii Gdańskiej. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. W ten sposób wypowiadamy to po polsku. Natomiast w oryginale jest troszeczkę inaczej, w języku hebrajskim. W języku hebrajskim jest 7 słów. Liczba 7 jest wyjątkową liczbą, nie ma teraz czasu, może kiedy indziej, w jakiejś innej lekcji poruszymy takie liczby, które są bardzo istotne i poruszane w Biblii, jak na przykład liczba 7. Natomiast chcę powiedzieć, że w języku polskim, gdy spójnik i policzymy, to też jest, weźmiemy go za wyraz, to również jest 7. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jest 7. Jest 7. A co ciekawe, że według języka hebrajskiego, będę bardziej korzystał z notatek, bo niestety tego wszystkiego nie potrafię zapamiętać, że ten werset składa się w języku hebrajskim z 28 liter. Czyli można podzielić liczbę 28 przez 7. Tak, 4 razy 7. Daje nam liczbę 28. W tym wersecie występują 3 rzeczowniki, Bóg, niebo i ziemia. Zastępując ich litery odpowiednimi im cyframi, uzyskamy łączny wynik 777, czyli 7 razy 111. To jest ciekawe. W zdaniu jest tylko jeden czasownik, stworzył. Jego łączna wartość, gdy te litery dodamy do siebie, jest 203, czyli 29 razy 7. Pierwsze trzy słowa zawierają dokładnie 14 liter, czyli 2 razy 7. Podobnie pozostałe cztery słowa też zawierają 14 liter, 2 razy 7. Hebrajskie słowa będące dopełnieniami niebo i ziemia mają po 7 liter. Po 7 liter każde. Wartość pierwszej środkowej litery w tym zdaniu jest równa 130, czyli 19 razy 7. A więc o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że tych zdań, ja już nie chcę więcej tych przykładów dawać, tych takich działań, tych wyliczeń jest bardzo dużo i Iwan Panin na tym pierwszym wersecie zrobił około 30 działań. 30 różnych kombinacji, ja wymieniałem tylko niektóre, chyba z 8 czy 9 już nie. I teraz jest, drodzy Państwo, stosunek prawdopodobieństwa, bo nad tym też zastanawiają się różni ludzie i różnymi sposobami chcą pokazać, jaki to jest stosunek prawdopodobieństwa. Gdy ja na to popatrzyłem i spojrzałem, no to nie jest to taki stosunek prawdopodobieństwa, jak wcześniej żeśmy mówili, że wypełniły się te 2000 proroctw, ten stosunek prawdopodobieństwa to jest liczba 1 i za nią 2000 zer, ale tutaj stosunek prawdopodobieństwa jest określony na 1 do 33 tryliony. W życiu potocznym, takim codziennym, w takiej mowie, my nie używamy takich nawet cyfr. Nie używamy takich cyfr. My sobie nie wyobrażamy, co to jest za cyfra. To jest jedynka, trylion to jest jedynka i 18 zer. My tego nie praktykujemy na co dzień. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Drogi słuchaczu, chcę, abyś zrozumiał, jak potężny jest Bóg. Jaki potężny jest Jego intelekt. Jaki On jest mądry. I jak tkwi matematyka w Jego umyśle. No bo przecież żyjemy na tej ziemi i na co dzień nie zastanawiamy się, że nasza kula ziemska po orbicie przemieszcza się około 30 km na sekundę. Olbrzymia szybkość. Że Księżyc jest oddalony o 384 tysiące kilometrów od Ziemi. Gdy porównamy do przebiegu samochodowego, to zauważamy, że większość aut nie przejeżdża takiej odległości bezawaryjnie. A Słońce 150 milionów kilometrów. To już jest abstrakcyjna cyfra, którą my nie pojmujemy. Tak. To, co powiedziałem dotychczas, to nie tylko słowa. To jest niewiarygodna prawidłowość matematyczna. Niewiarygodna. Niespotykana nigdzie indziej. W żadnej innej księdze to nie jest spotykane. Matematyka w Piśmie Świętym połączona jest z poezją i każdy element jest idealnie i dokładnie dopasowany. I co ciekawe, że z Pisma Świętego nie można usunąć ani jednego słowa. Bo jeżeli usunie się jedno słowo, to sypie się cała ta konstrukcja zbudowana przez Najwyższego. A więc jest to wewnętrzny czynnik ochronny samego Pisma Świętego. Kiedyś dostałem od jednego pastora pytanie. No tak, ale po co nam to jest potrzebne? I nie umiał tego zrozumieć, że właśnie jest to taki czynnik samosprawdzający, samuwierzytelniający, a jednocześnie ochronny. Bo gdyby ktoś ujął, tak jak jest w Księdze Objawienia napisane, słowo, dwa, zdanie, czy cokolwiek innego, no to widać, że ta cała konstrukcja się sypie. Natomiast gdyby dodał, to też zauważamy, że nie ma w tej zasady liczbowania. A więc ta konstrukcja by się rozsypała. Tak jak już powiedziałem, w żadnych innych religijnych książkach, świętych księgach, różnych innych religii, nie ma takiego zastosowania. Jaki z tego wypływa wniosek? Czy my potrafimy wyciągnąć wniosek? Bardzo istotne jest, że możemy wyciągać wnioski, ale te wnioski powinny być słuszne, powinny być wnioski prawidłowe. I wniosek wyciągamy taki, że tylko 66 ksiąg, takie jak jest w Biblii Gdańskiej, tylko 66 ksiąg posiada tą prawidłowość. I co jest ciekawe, że na początku tej Biblii, na stronie tytułowej mamy napisane: Biblia Święta, to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na polski, pilnie i wiernie przetłumaczone. Pilnie i wiernie przetłumaczone. I te księgi posiadają właśnie tą zależność. Natomiast spotykamy inne Biblie, które mają ponad 70 ksiąg, są tak zwane apokryfy. Czy na przykład w Księdze Daniela jest dołożona pieśń trzech młodzieńców, która jest w języku greckim, ale niestety metoda liczbowania, ona pokazuje, że to nie jest słowo natchnione od Najwyższego. Faktem jest, że Najwyższy to nieskończony umysł. I faktem jest, że tylko On mógł taką prawidłowość wymyślić i zastosować. I że swoją mocą mógł pobudzić tych około 45 pisarzy, by oni we właściwy sposób zapisali, stosując właśnie tą prawidłowość matematyczną, a jednak jakże różne są i zauważalne różnice. Jedne są pisane księgi jako poezja, druga jako literatura. A więc zauważamy, że nawet po listach można rozpoznać, że ten list na pewno napisał apostoł Paweł, a ten napisał apostoł Piotr, bo człowiek rozpoznawalny jest nie tylko po chodzie, nie tylko po liniach papilarnych, ale również rozpoznawalny jest po tym, jak się wyraża, jak jest składnia zdania i jak pisze. I jeszcze inna rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć. Fenomenem Biblii jest to, że to jest księga napisana na wiele wieków. Na wieki starożytne, na wieki ciemne, na wieki współczesne, na lata współczesne. Napisana jest dla całej ludzkości, dla całych pokoleń, dla całych narodów, dla całych wspólnot, dla rodzin i dla każdego człowieka z osobna. Jest napisana dla mnie, jest napisana, słuchaczu, dla ciebie. Biblia jest wciąż zaskakująca. Wielokrotnie czytamy jeden i ten sam fragment i dopiero w pewnym momencie zauważamy coś, czego wcześniej nie widzieliśmy, albo zauważamy coś, na co ktoś nam wskazał. No nic dziwnego. Ona jest uniwersalna. Dlaczego? Bo ma tak wspaniałego autora. Najbardziej interesuje mnie to, że w Słowie Bożym jest wymiar indywidualności. Ma zastosowanie do ponad 8 miliardów ludzkości na Ziemi. Każdy może ją czytać indywidualnie i stosować ją do siebie. Jeżeli czyta się to z dziecięcą wiarą, z zaufaniem, nie z uprzedzeniem, to odnosi się wrażenie, że ten autor napisał Biblię dla ciebie. Dla mnie, ja odnoszę takie wrażenie. Gdy siadam i czytam, ja mam z tego odnieść korzyść. Ja mam odnieść z tego korzyść. Dlatego od kiedy odkryłem Biblię, a zainteresowałem się bardzo wcześnie, to zakochałem się w niej. Zakochałem się w wypełniających proroctwa, we wspaniałych obietnicach i nadziejach. I wiele razy doświadczyłem tego, że Biblia rozwiązywała mój problem. Biblia rozwiązywała mój problem. I zastosowanie się do tego, o czym ona mówiła, przyniosło mi wiele ukojenia. Rozwiązało wiele problemów. Biblia mówi, albo ukazuje nam samego Boga. Inaczej chciałem powiedzieć, że Biblia jest Słowem Bożym, w którym Bóg ukazał samego siebie. Na tyle, na ile chciał nam siebie ukazać. Każdy posiada swoją intymność, Bóg też. I oczywiście, jak wyższe są niebiosa niż ziemia, tak nam jest bardzo trudno pojąć tak potężną duchową istotę. I on napisał ją tak, byśmy mogli przynajmniej cokolwiek zrozumieć, jakim on jest. I zauważamy na podstawie Pisma Świętego, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Ale ta sprawiedliwość ma jeszcze taką wspaniałą nadbudowę. Bóg jest również Bogiem miłości. Bóg jest przede wszystkim Bogiem miłości. I to chyba jest najkrótsze streszczenie całego tego Pisma Świętego. Skoro On umiłował nas wszystkich, całą ludzkość i dał nam to słowo, wyciągnijmy z tego każdy stosowny wniosek dla siebie. Dziękuję za wysłuchanie tego tematu. Na koniec chciałem powiedzieć o rozwiązaniu zagadki, którą umieściliśmy w tym tygodniu na naszym profilu na Facebooku. Pytanie brzmiało, który rozdział w Biblii jest najdłuższy? Oczywiście, że wytrawni czytający Pismo Święte, studenci biblijni wiedzą, że jest to Psalm 119, ma 137 wersetów. I kto tak odpowiedział, to jedynie mogę mu pogratulować. Czy tutaj powinniśmy mieć pytania? Przypominam o możliwości zadawania pytań. Skoro Biblia była pisana przez ludzi, jak możemy mieć pewność, że to nie są tylko ich przemyślenia, ale faktycznie Słowo Boże? Ja chcę tylko o tyle powiedzieć, że te potwierdzenia, że to jest Słowo Boże, które ja tu starałem się przedstawić, one są tylko niektóre. Ja dla samego siebie posiadam ich o wiele więcej. Całymi godzinami, dniami, nawet miesiącami z moimi znajomymi, którzy również starają się studiować i analizować Pismo Święte i szukają potwierdzenia, że rzeczywiście jest Pismem Świętym, pochodzącym od Najwyższego. Tych dowodów mamy o wiele więcej. W tym momencie już nie mamy możliwości, żeby inne dodatkowe dowody przedstawiać. Nie wiem, kiedy to pytanie zostało zadane. W każdym bądź razie myślę, że liczbowanie biblijne jest takim dowodem, który pobudza każdego człowieka i mówi, że to jest niesamowite. Chcę tylko powiedzieć, że gdyby ktokolwiek chciał zastosować to liczbowanie biblijne i napisać jakikolwiek tekst w języku hebrajskim i greckim, to miesiące by mu zajęło, gdyby co nieco mógł skonstruować jakiś logiczny tekst, ale tak naprawdę nikt z ludzi nie jest zdolny, by ta zasada liczbowania biblijnego, siódemkowość, dziewiątkowość, bo tam występują jeszcze inne dodatkowe cyfry, dodatkowe działania matematyczne, które potwierdzają, że teksty Pisma Świętego właśnie mają tą zależność i nikt z ludzi nie jest w stanie napisać logicznego tekstu, gdzie ta zależność by była zastosowana. Czy są jakieś proroctwa biblijne, które dotyczą naszej współczesności lub przyszłości, a które już się spełniły lub na które czekamy, patrząc na czasy, w jakich żyjemy obecnie? Tak, jest taki. Z 12 rozdziału, ja tylko króciutko podam, z 12 rozdziału Księgi Daniela, tam jest werset, który mówi, że w odpowiednim czasie rozmnoży się umiejętność. Na ten werset zwrócił już Isaac Newton uwagę. Był wyśmiewany przez współczesnych jemu, że stary głupiec, fizyk, zamiast się zająć jakimś konkretnym badaniem fizyki, to on studiuje Biblię. I on wtedy mówił, że przyjdzie taki czas, że ludzie będą podróżować z szybkością 80 km na godzinę. Wtedy naukowcy wypowiadali się, że szybkość 80 km na godzinę spowoduje zatrzymanie akcji serca i nikt w tak szybkim przemieszczaniu nie przeżyje. No, okazuje się, że żyjemy już dużo później. Po poruszamy się z niesamowitą szybkością ponaddźwiękową, już nie mówię o rakietach, które są wypuszczane w kosmos i nic takiego się nie dzieje, akcja serca nie jest zatrzymywana, a gdy rozglądniemy się dookoła, to widzimy, jak daleko została rozmnożona ta umiejętność według tego, jak pisze Daniel w swojej księdze. Chcę powiedzieć, że ja znałem osobiście ludzi, którzy wspominali dawne czasy, czasy przedwojenne. To był mój ojciec, który urodził się w roku 1929 i mówi kiedyś do mnie tak: ja pamiętam przed wojną życie na terenach wschodnich Polski, a on mówił Galicji, wyglądało jak za czasów Abrahama. Ludzie sierpem żnęli, cepem mucili, sochą orali i co uprawiali na polu, to tylko mogli spożywać. Tak daleko była rozwinięta umiejętność. Mój ojciec zmarł w 2016 roku i mówi tak: czemu ja się tak wcześnie urodziłem? Świat jest coraz piękniejszy, coraz więcej wynalazków, coraz piękniejsze gadżety, samochody, telefony komórkowe i wszystko inne, które nas otacza, abyśmy tylko umieli z tego we właściwy sposób korzystać. To jest jedno z proroctw, które wypełnia się na naszych oczach. Komentarz: około 7 tysięcy razy usunęli imię Boga. Nie komentuję tego i nie odpowiadam, bo to nie wiem, czy to jest pytanie, co to jest. W każdym bądź razie my mieliśmy pod uwagą oryginały, w których imię Boga występowało, a więc liczbowanie, które zastosował Iwan Panin, wtedy jeszcze, znaczy się w tych manuskryptach, występowało imię JHWH, a nie występowało Adonai w tych miejscach, w tych 7000 razy. Nie wiem, kto to napisał. W każdym bądź razie chcę przypomnieć, że następny webinar to 15 listopada o godzinie 18. I będzie bardzo ciekawy temat. Szkoda, że ja się nie zapisałem na ten temat. Mam pewnego rodzaju doświadczenia z moim sąsiadem. Kontakt z zaświatami. Chętnie bym się tym doświadczeniem z Państwem podzielił, no ale to już będzie kto inny. Pozostaje mi tylko podziękować za uczestnictwo w tym webinarium. Jeżeli byście Państwo byli chętni, to zapraszam na 15 listopada o godzinie 18. Kontakt z zaświatami. Dziękuję bardzo.